Z braterstwo pragnę dołączyć chrześcijańskie, braterskie pozdrowienia od pozostałych sióstr i braci ze zboru Pana w Krośnie, jak również od moich rodziców, gdy wyjeżdżaliśmy, wstąpiliśmy. Serdecznie prosili wszystkich braci tutaj i siostry pozdrowić. Jeden z braci, gdy przyjeżdża, że tak powiem, do nas na południe z tutejszego zgromadzenia, to wielokroć powtarza, co mnie tutaj tak przypędziło, że całą Polskę jechałem. Myślę, drodzy braterstwo, że to, co nas przyciąga i wzmacnia, to jest przede wszystkim prawda Boża. Pan Jezus, gdy się modlił, a w szczególności ta modlitwa była za Jego apostołami, za Jego uczniami, to prosił Boga, żeby zostali uświęceni, poświęceni w prawdzie Twojej, czyli w prawdzie Bożej. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Dlatego to, co nas scala i wzmacnia, to jest prawda Boża, doktryna Boża. I nie jest prawdą, że doktryna Boża zatwardza. Nauki ludzkie, owszem, mogą zatwardzać, wiedza może zatwardzać, ale gdy wgłębiamy się w to, co Bóg czyni, to czego chce nauczyć ludzi, a także i nas, gdy czytamy Słowo Święte, które jest prawdą i rozważamy je, to myślę, że serce każdego z nas rozszerza się. I drodzy braterstwo, w tej chwili pragnę, żebyśmy się zastanowili nad jedną z prawd Bożych, aczkolwiek jest ona powiązana z bardzo wieloma naukami Pisma Świętego, z tym, co czyni Bóg. Nasze rozważania nazwiemy czasy ochłody i czas naprawienia wszystkich rzeczy. Czytamy Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, od 13 wersetu. Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił Syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy i zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Wszak Mojżesz powiedział, proroka jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg, Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama, a w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Wam to Bóg najpierw, zbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Święty apostoł Piotr w świątyni, w godzinie modlitwy, gdy zgromadziły się wokół ludzie niego z wiadomego powodu, a powodem to było uzdrowienie człowieka kalekiego, chromego od urodzenia, wykorzystując tą chwilę, naucza Żydów. Oni są adresatami tego słowa przede wszystkim o dziele Bożym, o tym, co czyni Bóg. I zdecydowanie święty apostoł Piotr to podkreśla wielokrotnie, mówiąc: Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, On to sprawił, On uwielbił Syna swego, Jezusa. On to uczynił. Wy zrobiliście całkiem inaczej. Niezgodnie z wolą Bożą. Przeciwko Niemu występowaliście. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego. Ale Bóg go uwielbił. Wzbudził z martwych. W 15 wersecie mówi, że Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Czyli my, apostołowie. Naucza święty apostoł Piotr, że Bóg w ten sposób wypełnił to, co było zapowiedziane przez usta wszystkich jego proroków. A więc dzieło Boże trwało, zanim przyszedł Jezus. Dzieło Boże trwa i mówi, że dzieło Boże będzie trwało, bo Bóg cały czas na świecie coś czyni. Zadaniem każdego z nas, każdego człowieka jest poznać, co Bóg czyni, zrozumieć i dostosować się do tego. Co innego Bóg wymagał od proroków, co innego wymagał od Jezusa. I chociaż święty apostoł Piotr naucza, że dziełem Bożym jest naprawienie wszystkich rzeczy, że było to przepowiedziane przez tych, którzy żyli wcześniej, przez ojców waszych, przez proroków, sprawowali w ten sposób dzieło Boże, to widzimy, że Jezus, który był pełen Ducha Świętego, który był doskonały w ciele, nie naprawił świata. Świadczy to o tym, że Jezus zrozumiał, co było Jego dziełem za życia Jego w ciele, co było wolą Bożą i dokładnie do tego się dostosował. Innymi słowy, Jezus za dni życia swego w ciele wyrozumiał boski czas. Święty apostoł Piotr, głosząc Ewangelię Żydom, mówi, że Bóg najpierw, zbudziwszy swego Syna, posłał go, aby mogli dostąpić błogosławieństwa od Niego. Aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Najważniejszą przewodnią myślą apostoła świętego Piotra było życie Jezusa Chrystusa w ciele. Życie Jezusa Chrystusa w ciele, drogie braterstwo, jest centralnym punktem Bożego ewangelicznego, czyli tego radosnego poselstwa o Królestwie. Możemy powiedzieć więcej, że życie Jezusa Chrystusa w ciele od Jordanu aż po Golgotę było darem nieba dla ziemi. Jezus dokładnie zrozumiał, co miał uczynić, a mianowicie to, że miał umrzeć, wykonać wszelką sprawiedliwość Bożą, że miał zadośćuczynić sprawiedliwości Bożej poprzez złożenie swojego życia w śmierci. Żydzi tego nie zrozumieli. I apostoł święty Piotr im to wytyka. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy. Jak łatwo w życiu jest się pomylić. Te pomyłki o tyle są pouczające i do wybaczenia, o ile są uczynione w nieświadomości. Dlatego apostoł święty Piotr mówi: bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, bo nie poznaliście dzieła Bożego, bo nie poznaliście czasu Bożego, co Bóg wtedy miał czynić. Możemy powiedzieć, że oni spodziewali się tego, który będzie naprawiał wszystkich, ustanowi królestwo. A życie Jezusa Chrystusa w ciele wcale tak nie wyglądało. Wcale tak nie wyglądało. Wręcz odwrotnie. On rezygnował z życia. On przebywał z biednymi, z ubogimi, z rybakami. Jeżeli przebywał z faryzeuszami, to tylko w tym celu, aby objawić prawdę Bożą. Dyskutował z nimi, tłumaczył im, ale nie byli w stanie tego pojąć. Ale nie tylko faryzeusze. Apostołowie też bardzo dużo nie rozumieli. I to, co czytamy tutaj w tym trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich, jest znamiennym faktem tego, że w życiu apostołów nastąpiła wielka zmiana. A mianowicie, że oni otrzymali Ducha Świętego i całkowicie inaczej nauczają. Ten apostoł Piotr, który wielokrotnie nie rozumiał tego, co Pan Jezus mówi, który nawet zaparł się naszego Pana Jezusa Chrystusa, który zasypiał, gdy Jezus modlił się w ogrójcu. Ten, któremu brakło wiary, gdy chodził po morzu. Ten, który powiedział: wróćmy się do swoich zajęć. Chodźmy łowić ryby. Gdy Jezus został zabrany przez graju zbójców w ogrodzie Getsemane. Ten apostoł Piotr nagle, bo przecież było to około ponad 50 dni, naucza teraz, że trzeba do Jezusa się przybliżyć. I mówi: upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Ale naucza w jaki sposób? Naucza w taki sposób, jak to niegdyś Bóg powiedział przez psalmistę w psalmie 62, że Bóg mówił raz, a dwa razy zostało to usłyszane. Święty apostoł Piotr, gdy naucza prawdy Bożej Żydów, to mówi o ciągłości dzieła Bożego. A więc mówi, że pewna rzecz była czyniona przez proroków, że było to naprawienie wszystkich rzeczy, zwiastowane przez proroków, ogłoszone przez proroków, a teraz staje się faktem. Ale też naucza, że jeszcze sporo rzeczy musi się stać, zanim przyjdzie czas naprawienia wszystkich rzeczy. Co było główną myślą, przewodnią myślą apostoła świętego Piotra? I często zwracając i czytając ten fragment, to odpowiadamy, że było to naprawienie wszystkich rzeczy. Ale gdy przeczytamy kilka wersetów dalej, czwarty rozdział, Pierwszy i drugi werset mówi tak. A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz sadyceusze. Oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują, co? Zmartwychwstanie w Jezusie. Czy apostoł święty Piotr nauczał o zmartwychwstaniu? Jeżeli tak, to w jakich słowach? A nawet już w tych. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Czy to jest nauczanie o zmartwychwstaniu? Dlaczego? Bo tak nauczał Pan Jezus. Tak nauczał Pan Jezus. Czytamy w Ewangelii świętego Łukasza, 20 rozdział, 37 i 38 werset mówi tak. A że umarli wzbudzeni będą, to i Mojżesz zaznaczył przy krzaku gorejącym, gdy nazywa Pana Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Nie jest on przeto Bogiem umarłych, ale żywych. Dla Niego bowiem wszyscy żyją. Główną przewodnią myślą kazania świętego apostoła Piotra było zmartwychwstanie w Jezusie Chrystusie. Ale w Jezusie Chrystusie zmartwychwstanie wzbudzony będzie każdy człowiek. Więc drodzy braterstwo, postawmy to sobie pytanie. O jakim zmartwychwstaniu kazał święty apostoł Piotr Żydom? Czy o zmartwychwstaniu wszystkich ludzi? Czy o zmartwychwstaniu pierwszym? Kościoła. Zauważmy, jak apostoł Piotr mówi do swoich współbraci. Najpierw mówi, że Bóg uwielbił Syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się. I wyraźnie mówi o Jezusie jako jednym. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego. Możemy powiedzieć doskonałego. Ale zabiliście sprawcę życia. Czyli tego, który życie może obdarować. A to zostało potwierdzone przez jego zmartwychwstanie. Przez to, że Bóg go wzbudził z grobu. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. Myślę, braterstwo, że to już nie jest mowa tylko o Jezusie, ale o Jezusie Chrystusie jako głowie i członkach Jego ciała. Bo święty apostoł Paweł naucza, że nadzieją naszą, czy to Żydów, czy pogan, jest Chrystus w was. To jest tajemnica zakryta od wieków. Że Chrystus to nie jeden, ale wielu. Bóg wypełnił w ten sposób proroctwa dotyczące się cierpienia Chrystusa. Głowy i ciała. I to się spełnia. Dlatego apostoł Piotr mówi, przeto upamiętajcie się i nawróćcie, aby były zgładzone grzechy wasze. Ze zgładzeniem grzechów właśnie jest związane zmartwychwstanie. Nie ma innej możliwości być oczyszczonym przed Bogiem, jeśli nie zostanie nam darowane przekleństwo. Kto umarł, uwolniony jest od grzechu. I święty apostoł Piotr mówi, upamiętajcie się i nawróćcie, aby były zgładzone grzechy wasze, czyli żebyście dostąpili pewnego błogosławieństwa, ale też z tym dziełem wiąże czas przyszły. Aby nadeszły od Pana czasy ochłody, innymi słowy, jeżeli upamiętacie się, jeżeli nawrócicie się, to przyjdą od Pana czasy ochłody. I aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa. Z czasami ochłody święty apostoł Piotr bezpośrednio wiąże przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. No rozumiemy, że drugie przyjście, bo to pierwsze już było wówczas zakończone. Ale też święty apostoł Piotr naucza, że to Żydów upamiętanie i nawrócenie się po pierwsze miało być zwiastunem przyszłych czasów ochłody, ale też miało być pobudką do czasu odnowienia wszech rzeczy. Innymi słowy, wybór Chrystusa Kościoła święty apostoł Piotr wiąże z czasem naprawienia wszystkich rzeczy. Zauważmy, że gdy mówi o czasach ochłody, to mówi w liczbie mnogiej. Aby nadeszły od Pana czasy ochłody. A gdy mówi o czasie naprawienia wszystkich rzeczy, to mówi w liczbie pojedynczej. Aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, czy czasu odnowienia wszech rzeczy. Nie mówi do czasów. Z czym związane są czasy ochłody? To wyrażenie czasy ochłody uczy nas, że wcześniej były czasy gorące, upału. Co Biblia mówi na ten temat? Przeczytajmy pierwszą Księgę Mojżeszową, trzeci rozdział. Od 17 do 19 wersetu słowa wszystkim znane. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Myślę, braterstwo, że jeżeli ktoś w pocie oblicza swego pracuje, to znaczy, że doświadcza gorąca. Że ten pot wynika z tego, że jemu jest ciepło i się rozgrzał. Ale to, co było powiedziane do Adama przez Pana Boga, świadczy o tym, że życie w grzechu było widziane przez Boga jako życie w upale. Innymi słowy, życie w grzechu to upalenie, to niewygody, to przemęczenia, w pocie oblicza swego pracować będziesz, to trudności, to zmartwienia, to zgryzoty, choroby, a w końcu śmierć. To jest upalenie, które przyszło na ludzi w wyniku grzechu w ogrodzie Eden, grzechu Adama, grzechu pierworodnego. Podobną myśl odczytujemy w piątej Księdze Mojżeszowej, w 28 rozdziale od 22 wersetu, gdy Pan Bóg wówczas liczył się i rozmawiał z narodem izraelskim poprzez Mojżesza. To Pan Bóg powiedział tak, jeżeli Izrael nie będzie chodził drogami Bożymi, to mówi, że spuści Pan na ciebie zarazę, aż wytraci cię z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie. Uderzy cię Pan suchotami, zimnicą, gorączką, Biblia Gdańska mówi upaleniem, zapaleniem, posuchą, śniecią i rdzą zbożową i będą cię gnębić, aż zginiesz. Niebo, które jest nad twoją głową, stanie się jak miedź, a ziemia, która jest pod twoimi nogami, jak żelazo. Pan sprawi, że deszczem Twoim ziemi będzie proch i pył. Padać będzie na Ciebie z nieba, a zginiesz. A więc to, czego ludzie doświadczali od grzechu Adama, aż do czasu, kiedy miał przyjść Pan po raz wtóry, było czasami upalenia. I teraz pytanie, czym czasy ochłody miały się charakteryzować? To pytanie stawiamy dlatego, żebyśmy byli w stanie sobie odpowiedzieć, czy my dzisiaj żyjemy w czasach ochłody, czy może one już były, czy one może dopiero będą. Chcemy sobie na takie pytanie odpowiedzieć, rozsądzić. Na pewno te czasy ochłody miały przyjść, kiedy? Po pierwszym przyjściu Pana Jezusa. Innymi słowy, możemy powiedzieć, że od niebowstąpienia w dalszym ciągu. To pytanie, gdybyśmy chcieli postawić inaczej, aby odpowiedzieć sobie, czy żyjemy w czasach ochłody, to możemy postawić tak. Czy żyjemy w czasie, w której obecności naszego Pana? Bo apostoł święty Piotr mówi, nawróćcie się, upamiętajcie, aby nadeszły Pan od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla Was Chrystusa Jezusa. Czyli święty apostoł Piotr w mocy Ducha Świętego ten czas, te czasy ochłody wiąże z czasem wtórnej obecności naszego Pana. Bo pierwsza obecność naszego Pana była z powodu grzechu. Z powodu grzechu. Z powodu grzechu Jezus przyszedł w ciele. A drugi raz przyjdzie ku zbawieniu wszystkim. Czy te czasy ochłody się rozpoczęły? Czy nasz Pan jest już obecny po raz wtóry? Myślę, drodzy braterstwo, że powinniśmy to rozsądzić. W trzech takich warstwach. Po pierwsze zauważamy, że głównymi adresatami słów apostoła świętego Piotra byli Żydzi. To do nich adresował te słowa. Do nich w szczególności zwracał się. Nawet to podkreślił, że was najpierw Bóg wybrał. I wiemy, że naród izraelski był szczególnym narodem u Boga. I to, że Jezus był Żydem, że Jezus żył w tamtej ziemi, że tam umarł. I to, że apostołowie, gdy rozpoczęli misję, to rozpoczęli właśnie od synagog i świątyni. Od nauczania w synagogach i w świątyni. Wam to najpierw Bóg, zbudziwszy Syna swego, posłał Go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych poprzez nauczanie apostołów. A w szczególności w tej chwili, w tym momencie nauczanie świętego apostoła Piotra. Czyli po pierwsze powinniśmy spojrzeć na Żydów. Czy im jest lżej? Czy zauważamy w życiu narodu izraelskiego pewną zmianę? Czy dla nich przyszły pewne czasy ochłody? Czy w dalszym ciągu cierpią takie upalenie, suchoty? Czy jednak pewne dzieła względem tego narodu się odbywają? Drugie to powinniśmy, myślę, że spojrzeć na Izrael w szerszym znaczeniu, to znaczy na duchowy Izrael. Czyli jeżeli chcemy sobie odpowiedzieć, czy przyszły od Pana czasy ochłody, powinniśmy spojrzeć na Izrael według ducha. Czyli na lud Boży. Czy tutaj nastąpiła pewna zmiana? Czy ludowi Bożemu żyje się tak ciężko? jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa? Czy jednak trochę lżej? I w końcu powinniśmy spojrzeć na Izrael jako na przewodnika narodów. Czyli powinniśmy spojrzeć, czy cały rodzaj ludzki w dniach dzisiejszych, czy wcześniejszych, doświadcza czasów ochłody. Względem Izraela czytamy proroctwa, w tym proroctwo Ezechiela, 37 rozdział, znane wszystkim proroctwo o Dolinie Suchych Kości od 11 wersetu do 14 czytamy tak. I rzekł do mnie, synu człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni. Uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Innymi słowy, te kości są świadectwem tego, że Izrael miał doznać upalenia od Boga. Uschły nasze kości. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i osądzę was w waszej ziemi. I poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam. Myślę, braterstwo, że w pewnym aspekcie możemy powiedzieć, że gdy czytaliśmy te prorocze słowa, które mówiły o zmianie wśród narodu izraelskiego, to, co mówi prorok, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej, jest świadectwem czasów dzisiejszych. Jesteśmy świadkami tego, tak jak Żydzi byli świadkami tego, że Jezus został zabity. Tak my jesteśmy świadkami tego, że Izrael żyje w Ziemi Świętej. Tam, gdzie żył za czasów Pana naszego Jezusa Chrystusa. I myślę, drodzy braterstwo, że tak jak II wojna światowa była wielkim upaleniem tego narodu, tak dzisiejsze czasy są świadectwem, że ten naród jako naród od Boga doznaje czasów ochłody. Że żyje im się lżej, że mają swoją ziemię, swoje państwo. Podobnie nauczał nasz Pan Jezus Chrystus, że to będzie świadectwem zbliżającego się Królestwa Bożego. Wszyscy znamy te słowa, to podobieństwo o drzewie figowym i o innych drzewach, o czym mamy napisane w 21 rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza. I 30 werset. Może 29. I powiedział im podobieństwo, spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę, opowiadam wam, nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Czyli Pan Jezus, mówiąc o drzewie figowym jako o narodzie izraelskim, że ono dozna pewnego błogosławieństwa, że będzie wypuszczać pąki, to będzie zwiastunem bliskości zbliżającego się Królestwa Bożego. Tak jak nauczał święty apostoł Piotr. Mówi, że gdy w swoim kazaniu naucza braci Żydów, aby się nawrócili, to mówi, że nawróćcie się i pamiętajcie po to, aby przyszły od Pana czasy ochłody i aby posłał Syna swego, Jezusa Chrystusa. Ale też po to, aby przybliżył się czas, odnowienia wszech rzeczy. A więc, drodzy braterstwo, myślę, że te dwa wyrażenia, czasy ochłody i czas naprawienia wszystkich rzeczy, uczą nas, że który okres czasu będzie dłuższy? Ten o czasach ochłody, czy ten naprawienia wszystkich rzeczy? No myślę, braterstwo, że dłuższy okres będzie czasów ochłody. No myślę, że to obejmuje od czasu wtórnej obecności naszego Pana, od Jego parauzji, aż do końca tysiącletniego Królestwa. A gdy mówi o czasie, jednym czasie, odnowienia wszech rzeczy, naprawienia wszech rzeczy, to mówi o specjalnej działalności względem całego rodzaju ludzkiego. Ale spójrzmy jeszcze na działalność Boga względem ludu Bożego. Czy patrząc na lud Boży dzisiaj, możemy powiedzieć, że żyjemy w czasach ochłody? Pan Jezus dał taką przypowieść przy końcu swoich dni, która jest zapisana w 12 rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza, w Ewangelii Świętego Mateusza jest również, w 24 rozdziale bodajże, ale przeczytamy 36 i 37 werset. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni obi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę, powiadam wam, iść się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czyli sam Pan Jezus naucza, że gdy przyjdzie po raz wtóry, to będzie to czas szczególnego błogosławieństwa dla ludu Bożego. Dla tych, którzy żyją sprawą Bożą, którzy czuwają, którzy są przygotowani na to. Mówi, że tak do takich przyjdzie, przepasze się, posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. I myślę, drodzy braterstwo, może nie wszyscy się zgodzą, ale ja tak czuję i tak to odbieram, że to, co jest świadectwem czasów naszych, a w szczególności ostatnie stulecie, jest dowodem tego, że siedzimy przy stole Pańskim i że usługuje nam sam Jezus Chrystus. Poprzez danie ducha wyrozumienia, poprzez stworzenie takich warunków, że możemy wziąć do ręki Pismo Święte i czytać, że nie musimy słuchać słów kapłana i tylko w ten sposób być nauczanymi. Takich czasów nie było. Co więcej, Słowo Boże jest głoszone w każdym języku, a niegdyś było przekazywane tylko po łacinie. To znaczy, że to, co dzisiaj obserwujemy, jest świadectwem pewnej ulgi, ochłody dla ludu Bożego. Że możemy czytać sprawy Boże takimi, jakimi są, poprzez otwarcie Świętej Księgi. Możemy czegoś nie rozumieć, ale po to są kolana i modlitwa, aby Bóg nam objawił. A Bóg objawia sprawy swoje. To wszystko zależy od częstotliwości tego, ile go o to prosimy. I zarówno to, co się dzieje z narodem izraelskim, jak i to, co się dzieje z ludem Bożym, utwierdza mnie w tym przekonaniu, że żyjemy w czasach ochłody. Że zarówno Izrael, jak i lud Boży doznaje pewnej ulgi w grzechu, pewnej radości. Bo jak grzech był upaleniem, tak możliwość wyrozumienia chociażby tego, o czym rozmawiamy, naprawienia, o naprawieniu wszystkich rzeczy jest wielką radością i nadzieją. I gdy o wielkości tego dzieła Bożego rozmyślamy, to serca nasze się rozszerzają. ale spójrzmy również na cały rodzaj ludzki. Myślę, że tutaj też możemy spojrzeć w pewien sposób. W taki sposób, jak uczył nas Pan Jezus. A mianowicie w Ewangelii Świętego Mateusza, w tym znamiennym 24 rozdziale, w 37 wersecie powiedział tak: albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. I o czym mówi? Mówi o życiu ludzi. Bo jak w dniach owych, przed potopem, jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Bo to, że cały rodzaj ludzki mało mówi, a wręcz w ogóle nie mówi o której obecności, to myślę, że już jest pewnym znakiem dla nas, o czym mówi Pan Jezus, że się nie spostrzegli, nie interesowali się i tak jak potop zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Ale, drodzy braterstwo, Pan Jezus mówi, tak jak przed potopem, jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali. No, możemy zapytać, kiedy ludzie nie jedli, kiedy nie pili, kiedy się nie żenili? W jaki sposób takie powszechne czynności mają być znakiem czasów? A więc co to wyrażenie oznacza? Jedli, pili, żenili, za mąż wydawali. Po pierwsze, słowa te mogą uczyć nas o czasie zupełnej niewiedzy względem spraw Bożych. Niewiedzy o dniu pomsty Boga. To znaczy, ludzie mieli być zainteresowani samym sobą. Mieli być zainteresowani własnym ciałem. Bo jedzenie i picie to są czynności ciała. Ludzie w tym czasie żyjący nie mieli wiedzieć nic o tym, co się zbliża. Wszystko się miało dziać tak samo, jak zawsze się działo. Jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali. Aż do czasu, kiedy Noe wszedł do korabia. Te słowa też mogą świadczyć o tym, że świat miał być bardzo zajęty sprawami bytowymi. Innymi słowy, miał przyjść taki czas, kiedy ludzie będą czerpać specjalną przyjemność z jedzenia i picia. Ale te słowa też mogą być świadectwem szczęśliwości i dobrobytu. Bo gdy czytamy słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii Świętego Łukasza w 22 rozdziale i 30 werset, wtedy Pan Jezus mówił o Królestwie, powiedział tak: a ja wam przekazuję Królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w Królestwie moim i zasiadali na tronach, sądząc 12 plemion Izraela. No tutaj Pan Jezus, jak gdyby charakteryzując Królestwo, mówi o powszechnej szczęśliwości. Bo Królestwo uważamy za czas najbardziej szczęśliwy. Uważamy czas, za którym każdy dąży. I za czas, o którym każdy marzy. A święty apostoł Paweł w liście do Rzymian przecież nauczał, że Królestwo Boże to nie napój i nie pokarm, ale pokój, sprawiedliwość i radość w Duchu Świętym. Więc na świat możemy spojrzeć dwojako. Że będzie zajęty samym sobą i że przyjdzie czas zadowolenia i szczęśliwości dla ludzi, czas dobrobytu. Ogólnie możemy powiedzieć. Ale mówiąc o dniach Noego, gdy Pan Jezus odnosił się do ludzi, no nie sposób wspomnieć słów, które były wypowiedziane do Lamecha, gdy miał się Noe narodzić. A czytamy o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 5 rozdział i 29 werset. I dał mu imię Noe, mówiąc: ten nas pocieszy w pracy naszej i mozole rąk naszych na ziemi, którą przeklął Pan. Gdy patrzymy na świat, należy sobie zadać pytanie, czy lud dzisiaj doznaje pewnej ulgi, czyli czasów ochłody. Ten nas pocieszy w pracy naszej i mozole rąk naszych na ziemi, którą przeklął Pan. Te czasy ochłody miały być w trzech aspektach. Z pracy naszej, w robocie ludzkiej, w mozole rąk i ze strony ziemi, którą Pan Bóg przeklął. I gdy spojrzymy na życie ludzkości w dzisiejszych czasach, to możemy zobaczyć, że praca chyba nie jest takim przekleństwem, jak była kiedyś. Że jednak wysiłek ludzki jest znacznie mniejszy niż kiedyś. Dzięki maszynom. Praca na roli rolników w szczególności nie jest tak ciężka jak niegdyś. Czyli zauważamy, że coś w życiu się zmieniło. A znamienne jest to, że praca na roli praktycznie była ciężka przez blisko 1900 lat. A ostatnie 100 lat zmieniło ten, można powiedzieć, zawód czy tę pracę. Ale nie tylko tą, ale każdą inną. Ten nas pocieszy w pracy naszej, w mozole rąk naszych. Innymi słowy, że praca stanie się bardziej przyjemną. I ze strony ziemi, którą Pan przeklął. Czyli wynalazki, jakie są w dzisiejszych czasach, które obserwujemy, sposób wytwarzania pewnych rzeczy przez ludzi, sposób pracowania i sposób tego, w jaki ziemia jest wykorzystywana, świadczy o czasach ochłody. Ze strony ziemi. No tutaj świadectwem może być cała tablica Mendelejewa i poznanie ziemi jako odkrycie różnorodnych pierwiastków wykorzystywanych we wszelakich produkcjach. A w szczególności ropy. Dzisiaj inaczej się podróżuje, inaczej się chodzi, inaczej się głosi Ewangelię niż niegdyś. Myślę, drodzy braterstwo, że cały rodzaj ludzki doznaje czasów ochłody. Czas naprawienia wszystkich rzeczy. Święty apostoł Piotr w swoim kazaniu mówi, jak gdyby warunkuje przyjście czasu odnowienia wszech rzeczy przyjęciem Jezusa Chrystusa przez niebo. A Biblia Gdańska mówi, który niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszech rzeczy. Tak jak wspomniałem, życie Jezusa Chrystusa w ciele jest szczególną wartością dla ludzkości. Ale gdy patrzymy na to życie Jezusa Chrystusa w ciele, to zauważamy, co stało się przy Jordanie, gdy Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela. W Ewangelii Łukasza w 3 rozdziale i 21 wersecie czytamy tak. A gdy wszyscy lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo. Tam przy wodach Jordanu otworzyło się niebo. Zapewne to otwarcie nieba było aktem Bożej manifestacji względem tego, co się tam właśnie stało. Względem przyjęcia i uznania tego, co Jezus uczynił przede wszystkim. Było też aktem zesłania Ducha Świętego na Jezusa. Z nieba na Niego. Ale otworzenie nieba, myślę, że było również otworzeniem pewnej nowej drogi dla samego Jezusa i dla wszystkich, którzy chcieliby Jego naśladować. Innymi słowy, otworzenie pewnej drogi dla głowy i dla ciała, dla Jezusa, Syna Człowieczego i dla Jego naśladowców, współbraci idących tą samą drogą. Jezus, wiemy, że po wyjściu z wód Jordanu został napełniony Duchem Świętym. Ale zaraz po wyjściu z tych wód Jordanu, pełen Ducha Świętego, przez 40 dni i nocy nic nie jadł. I był kuszony od diabła. Po skończeniu tych dni przystąpił diabeł do Jezusa trzykrotnie, wystawiając Go na próbę, kusząc Go. Myślę, drodzy braterstwo, że odpowiedzi naszego Pana na te trzy nasunięte myśli przez diabła wskazują, że nasz Pan wiele zrozumiał podczas tego 40-dniowego postu. Odpowiedzi Jego są świadectwem tego, że wiele zrozumiał, bo odpowiadał, albowiem napisano. A więc Jezus Chrystus dostąpił pewnej większej znajomości, pewnego większego poznania, wyrozumienia ksiąg słów wypowiedzianych przez proroków. I życie Jezusa Chrystusa świadczy, że od Jordanu to życie się bardzo zmieniło. Nauczanie w synagogach o tym przez Niego świadczy. Sławienie przez lud i reakcje ludu, że uczył jako moc mający, że się wszyscy zachwycali nad tymi słowami. Wskazywanie na wypełniające się proroctwa, a także powołanie 12 apostołów jest świadectwem, że Jezus czynił coś, otrzymując większe poznanie. A chociażby jeszcze kazanie o spożywaniu chleba i piciu krwi, na które to wielu Żydów się zgorszyło, słysząc tą mowę, mówiąc, trudna to mowa. I gdy patrzymy na apostołów, to ich życie po zesłaniu Ducha Świętego też diametralnie się zmienia. To kazanie, które rozważamy, jest świadectwem tego, że zarówno Jezus, jak i apostołowie, i ci, których apostołowie nauczali i zachęcali do takiej samej drogi, doznawali pewnej przemiany. Myślę, że dla takich wszystkich tam w Jordanie, gdy Jezus został ochrzczony, otworzyło się niebo. I dopóki to niebo, ta niebieska klasa nie zostanie uzupełniona, nie będzie czasu naprawienia wszystkich rzeczy, którego musi przyjąć niebo, aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, którego Chrystusa musi przyjąć niebo, aż do czasu naprawienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. I znamienne, braterstwo, jest to, że święty apostoł Piotr, nauczając o tym czasie naprawienia wszystkich rzeczy, nawiązuje do Bożego proroka Mojżesza. Dlaczego nie do innego proroka? Przecież wielu było proroków. Dlaczego, mówiąc, że wszyscy prorocy o tym mówili, wspomina Mojżesza? Pan Jezus też mówił o czasie naprawienia wszystkich rzeczy. I to mówił w znamiennej sytuacji. A mianowicie, gdy był z trzema apostołami na bardzo wysokiej górze. Czytamy o tym w 17 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza, że Pan Jezus wziął Piotra, Jakuba i Jana na bardzo wysoką górę na osobność. Czyli po to, żeby tylko im trzem objawić pewne rzeczy i dać poznać. I drugi werset czytamy tak. I został przeniemiony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Czyli mówiąc o czasie przyszłym, o czasie królestwa, o czasie chwały, mając tą wizję, to widzieli przemienionego Jezusa, Mojżesza i Eliasza. Ale schodzą z góry. I czytamy, 9 werset. A gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych. I pytali go uczniowie, mając świadomości to, co widzieli i to, co poznali, mówiąc: czemu więc uczeni w piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz? Obserwowali przyszłą wizję królestwa i widzieli, że to jest Jezus Chrystus, że to jest Eliasz i to jest Mojżesz. Czemu więc uczeni w piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz? A on odpowiadając rzekł: Eliasz przyjdzie i odnowi wszystko. Biblia Gdańska mówi: i naprawi wszystko. Dlaczego, drodzy braterstwo, Pan Jezus, gdy mówi o naprawieniu wszystkich rzeczy, mówi o Eliaszu? A przecież tam Mojżesz również był. A święty apostoł Piotr, gdy już było po wzbudzeniu Chrystusa, Jezusa Chrystusa z martwych, gdy został podniesiony z grobu, tak jak im przykazał Jezus, i naucza o naprawieniu wszystkich rzeczy, to wspomina Mojżesza. Pan Jezus mówi: Eliasz, owszem, przyjdzie i naprawi wszystko, a święty apostoł Piotr mówi: proroka takiego jak Mojżesz wzbudzi wam Pan Bóg z braci waszych. Myślę, że te dwa fragmenty trzeba połączyć. I pełną wizją czasu naprawienia wszystkich rzeczy administracji królestwa, myślę, że objawia nam to, co było na górze przemienienia. To jest Jezus Chrystus, którego oblicze jaśniało, uwielbiony. To jest Eliasz i to jest Mojżesz. Innymi słowy, to jest Jezus, to jest Kościół i to są prorocy. Ale gdy mówi do narodu izraelskiego, to szczególną uwagę zwraca na Mojżesza. Bo oni byli przez Mojżesza wyuczeni. I mówi: spośród braci waszych zbudzi wam Pan Bóg proroka takiego jak on. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. Na czym będzie polegać czas naprawienia wszystkich rzeczy? Na odbudowaniu tego, co kiedyś było. Bo to jest czas odnowienia wszech rzeczy. To znaczy, że kiedyś już taki czas był. W Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale i w 31 wersecie czytamy, że Bóg postanowił pewien dzień, w którym będzie dokonywał pewnych rzeczy. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, żeby powiedzieć czas, jeden, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali, drudzy mówili, o tym będziemy cię usłuchali innym razem. Po pierwsze, to co wypływa z nauczania świętego apostoła Piotra, to to, że czas naprawienia wszystkich rzeczy jest aktem wolnej łaski ze strony Pana Boga. Święty apostoł Piotr, gdy naucza Żydów o czasie naprawienia wszystkich rzeczy, a wcześniej o czasach ochłody, to wskazuje, że to czyni kto? Bóg. Bóg. Że to jest dzieło Boże. I Bóg nie musiał naprawiać wszystkich rzeczy. Bóg stworzył człowieka doskonałego. Bóg stworzył warunki doskonałe. Bóg stworzył wszystko tak, żeby człowiek mógł żyć doskonale. Ale to, że naprawienie wszystkich rzeczy jest aktem wolnej łaski ze strony Pana Boga, czyli przychylenia się Boga do ludzi, no świadczy to, co się stało w ogrodzie Eden, że gdy tylko człowiek zgrzeszył, Bóg powiedział, że to złe, które tam narozrabiało, nasienie węża, zostanie potarte przez nasienie niewiasty. Nic się nie stało, a Bóg już dał obietnicę, że dobro zwycięży. Że to złe, które skusiło Ewę, wąż, który ją skusił, że nasienie niewiasty potrze głowę węża. To, co Bóg uczynił z Abrahamem, też dowodzi, że jest to dziełem Bożym, że w Tobie i w nasieniu Twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. A święty apostoł Paweł w liście do Galatów w 4 rozdziale nauczał wyraźnie, że Izaak to nie tylko Jezus, ale także i my, dziećmi obietnicy jesteśmy. A więc Chrystus to nie jeden, ale wielu. Gwarantem naprawienia wszystkich rzeczy jest śmierć sprawiedliwego i jego wzbudzenie z grobu. O tym naucza święty apostoł Paweł w liście do Rzymian w 14 rozdziale i 9 wersecie. Mówi, po co była śmierć Pana Jezusa. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, czyli zmartwychwstał, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Czyli życie Jezusa Chrystusa w ciele, a następnie Jego zmartwychwstanie, śmierć i zmartwychwstania, było po to, aby mógł nad wszystkimi mieć władzę. Zarówno tymi, którzy dzisiaj żyją, jak zarówno nad tymi, którzy są w grobach, którzy są umarłymi. Oczywiście, drodzy braterstwo, można spojrzeć na ten werset jeszcze nieco inaczej, ale nie chciałbym o tym mówić, ponieważ czas już dobiegł końca. W każdym bądź razie te słowa nauczają nas, że śmierć Jezusa Chrystusa jest gwarantem naprawienia wszystkich rzeczy. Warunkiem rozpoczęcia czasu naprawienia wszystkich rzeczy, tak jak wspominaliśmy, jest po pierwsze wtóre przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale także wstąpienie do nieba wszystkich Jego członków, czyli uzupełnienie ciała Chrystusowego. Czym się czas naprawienia wszystkich rzeczy rozpocznie? Pan Jezus nauczał, jak to będzie. W Ewangelii świętego Mateusza, gdy mówił o pewnym królestwie, to w 12 rozdziale od 25 wersetu czytamy tak. A Jezus, znając ich myśli, rzekł im, każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. A jeśli szatan szatana wygania, sam sobą jest rozdwojony. Jakże więc ostoi się królestwo jego? A jeśli ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza? Wtedy dopiero dom jego ograbi. Czas naprawienia wszystkich rzeczy to będzie czasem ograbienia domu diabelskiego. Ale żeby ten czas nastąpił, musi być związany mocarz, czyli szatan. Następnie, żeby czas naprawienia wszystkich rzeczy mógł funkcjonować, musi być usunięte przekleństwo z całego rodzaju ludzkiego. Innymi słowy, musi być odcięta ta droga, która jest udziałem ludzkości od Adama aż do dziś. Z wyjątkiem pewnych ludzi, którzy są naśladowcami Jezusa Chrystusa. I tutaj nie będę już czytał, ale braterstwo sobie mogą przeczytać, że tak będzie, że przekleństwo musi być usunięte i że Bóg nie będzie wspominał grzechów, dawnych grzechów ludzi. To jest opisane w proroctwie Jeremiasza, 30 rozdział, od 27 do 30 wersetu. I proroctwo Michała, 7 rozdział też o tym mówi. Musi też być ustanowiona administracja królestwa. Pierwsze to, co powiedzieliśmy, wzbudzenie Kościoła, ale także wzbudzenie proroków i rozpoczęcie rządów królewskich. I na koniec, drodzy braterstwo, krótko chciałbym wspomnieć, na czym czas naprawienia wszystkich rzeczy będzie polegał. Innymi słowy, jak on będzie funkcjonował. Czas naprawienia wszystkich rzeczy, po pierwsze, będzie polegał na poznaniu Pana. Że przyjdzie taki czas, że nikt nie będzie uczył jeden drugiego poznaj Panu. Czyli znajomość Pańska, prawdy Bożej, dzieła Bożego, tego, co ktoś ma czynić w danej chwili, będzie powszechnie znane. Dzisiaj to nie jest powszechnie znane. Dzisiaj my nawet czasami między sobą się różnimy co do działalności, którą mamy za dni życia swego wykonać. Wtedy wszyscy będą jednej myśli. Będzie powszechne poznanie. Proroctwo Jeremiasza, 31 rozdział i 34 werset. Po drugie, będzie odnowa moralna. To, co wcześniej wspomnieliśmy o poznaniu, to będzie odnowa umysłowa. Zrozumienie zakonu, zrozumienie Pana, ale też będzie czas naprawienia wszystkich rzeczy polegał na zmianie serca. I tutaj możemy przeczytać proroka Ezechiela, 11 rozdział i 19 werset. Czytamy tak. Wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów i przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę ich Bogiem. Czas naprawienia wszystkich rzeczy to jest powrót życia, to jest powrót zdrowia, to jest droga do doskonałości ludzkiej natury. Ale to też powrót rajskich warunków, takie jakie miały miejsce w ogrodzie Eden. Powrót błogosławieństw ziemskich. Zmiana warunków atmosferycznych. Zmiana też stosunku świata zwierzęcego do świata ludzkiego. Także nawet lew z barankiem paścią będą razem. To jest czas naprawienia wszystkich rzeczy, o którym mówili wszyscy prorocy Boży. Ale, drodzy braterstwo, na koniec chciałbym wspomnieć, że możemy czas na czas naprawienia wszystkich rzeczy spojrzeć nieco i szerzej. W myśl słów proroka Jeremiasza, 1 rozdziału i od 10 wersetu mówi tak. Patrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. I to, co do tej pory mówiliśmy o czasie naprawienia wszystkich rzeczy, to praktycznie mówiliśmy o odbudowywaniu i o sadzeniu. Ale prorok, mówiąc o Jezusie Chrystusie, gdy dana mu będzie władza nad narodami i nad królestwami, mówi też jeszcze o szerszej działalności, która jakoby będzie wcześniej przed tą błogosławioną, a mianowicie wykorzenianie i wyplenianie. I myślę, drodzy braterstwo, że każdy może spojrzeć i w szerszym znaczeniu i powiedzieć, że czas naprawienia wszystkich rzeczy nadszedł, ale też i w tym węższym znaczeniu błogosławienia całej ludzkości przez Jezusa zmartwychwstałego, kompletnego i przez zbudzonych proroków. Najważniejsze jest to, że pewnością jest, że ten czas przyjdzie. Tak jak pewnym jest, że Jezus Chrystus umarł i żył w ciele i nie znaleziono w Nim grzechu. To jest gwarantem błogosławionej chwili naprawienia wszystkich rzeczy. I kończąc, wspomnijmy te słowa, często przez nas wspominane z listu do Rzymian z 8 rozdziału, od 18 wersetu. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, które je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Lecz nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. I drodzy braterstwo, wiele rzeczy jeszcze nie powiedziałem, bo nie da się powiedzieć o czasie naprawienia wszystkich rzeczy w czasie 1 godziny, nawet i 10 godzin. Ważne jest to, że jeżeli poznaliśmy tą prawdę Bożą dotyczącą czasów ochłodnej, czasu naprawienia rzeczy, żebyśmy w sercu swoim wzdychali, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego, abyśmy odpowiednio do tego postępowali, zmieniali swoje życie, bo nauka o restytucji wymusza zmiany w naszym dzisiejszym życiu. Nauka o naprawieniu wszystkich rzeczy wymusza zmiany w naszym codziennym życiu. Bo kiedy mamy się uczyć, jak być kapłanami, czyli współczującymi, wspomagającymi tym, którym czegoś brakuje, jak być prorokami, czyli nauczającymi, a także jak być królami, czyli panującymi. To wszystko wymaga zmiany w naszym codziennym życiu. I nauka o naprawieniu wszystkich rzeczy nas tego ucza. Do tego też zachęcał święty apostoł Piotr, mówiąc: upamiętajcie się i nie grzeszcie, aby przyszły czasy ochłody od Pana i czas naprawienia wszystkich rzeczy. A myślę, że w ten sposób osiągniemy królestwo, czego braterstwo życzę i sam pragnę. Amen.
Czy mogę brata zawitać? Czy wszyscy będą naprawieni w czasie naprawienia?
Wszyscy będą mieli okazję być naprawionymi.
Dziękuję bratu za usługę i dziękuję bratu Piotrowi, że zachowuje jeszcze typowo dobrą badacką ostrożność i dociekliwość.